Święci, chcemy zakończyć dziś to, czym dzieliliśmy się wczoraj. Temat dzisiejszego poselstwa brzmi: historia powszechna zgodna z Bożą ekonomią. Boska historia w historii ludzkości. Niech Pan obdarzy nas duchem mądrości i objawienia, byśmy zobaczyli boską historię w historii ludzkości. Chcemy stać się pańskimi mocarzami, którzy powrócą z Nim i stoczą bitwę pod Armagedonem, pokonają Antychrysta i jego wojska i ustanowią na ziemi jego królestwo, które będzie trwać 1000 lat. Chcemy pasować do Niego, jednego, jedynego mocarza we wszechświecie. Aby tak się stało, musimy żyć, poruszać się i służyć w boskiej historii, wewnątrz historii ludzkości. Na wstępie chciałbym powiedzieć, że boska historia w historii ludzkości to historia nowego stworzenia w obrębie starego stworzenia. Historia nowego stworzenia w obrębie starego stworzenia. O nowym stworzeniu mówi drugi list do Koryntian 5:17. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Jesteśmy w Chrystusie? Czyni nas to czym? Jesteśmy nowym stworzeniem. Dalej jest powiedziane, to co dawne minęło, a oto stało się nowe. To drugi list do Koryntian 5:17. Nowe stworzenie ma boskie życie i boską naturę. Nowe stworzenie to wierzący, którzy mają boskie życie i boską naturę. Stare stworzenie tego nie ma. List do Galacjan 6:15 mówi, że ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, tylko nowe stworzenie. Liczy się nowe stworzenie. Ponownie powiem, boska historia to historia nowego stworzenia w obrębie starego stworzenia, czyli historii ludzkości. Dochodzę do sedna. Chcę, byśmy to zobaczyli i by stało się to dla nas czymś bardzo praktycznym. Święci, śpiewaliśmy hymn numer 2-3 o Ojcu, który jest ciągle nowy. Powiem tak. Bóg jest nowością i nowością jest Bóg. Jeśli Bóg jest w nas, jest w nas nowość. Gdy jesteśmy w Bogu, pozostajemy w nowości. Poza Bogiem jest jedynie starość. To dlatego święte miasto nazywamy Nową Jeruzalem. Nowa Jeruzalem to Boży lud, odrodzony, przeobrażony i otoczony chwałą, połączony, zespolony i zjednoczony z Bogiem, który jest nowością. W ten sposób stajemy się nową Jeruzalem. Jeśli mamy, święci, żyć w nowym stworzeniu i żyć w boskiej historii, musimy zdać sobie sprawę, zgodnie z Księgą Ezechiela 36:26, że mamy nowego ducha i nowe serce, że musimy ćwiczyć tego nowego ducha i w ten sposób mieć z Bogiem styczność przez cały czas. To zachowuje nas w boskiej historii nowego stworzenia, w obrębie historii ludzkości starego stworzenia. Na tym spotkaniu, niezależnie od tego, jak się czujemy, ćwiczmy swego nowego ducha, by mieć styczność z Bogiem, który jest duchem. Pan dał nam również nowe serce do kochania Go. Ćwiczmy zatem nowego ducha, by mieć styczność z Bogiem. Ćwiczmy nowe serce, by kochać Go. List do Rzymian 6:4 mówi o tym, żebyśmy postępowali w nowości życia. Święci, módlmy się taką modlitwą. Módlmy się tym wersetem. Mówmy Panu rano: Panie, chcę dziś chodzić w nowości życia. Chcę przebywać w boskiej historii. Chcę przebywać w historii nowego stworzenia. Uczyń mnie osobą, która żyje, porusza się i jest w nowości życia. Następnie werset 7-6 mówi, że powinniśmy służyć w nowości ducha. Módlmy się tak do Pana. Mówmy: Panie, dzisiaj służąc Tobie, nie chcę służyć w starości litery. Chcę służyć Ci w nowym stworzeniu. Chcę służyć Ci w nowości ducha. Włączmy to do naszych modlitw. To bardzo ważne. Jeśli mamy żyć w historii nowego stworzenia, wewnątrz historii starego stworzenia, codziennie, rano musimy mieć nowe ożywienie. Co rano ożywiajmy się. To coś bardzo praktycznego. Żyć w boskiej historii, wewnątrz historii ludzkości, to żyć w historii nowego stworzenia, w obrębie historii starego stworzenia. Nie chcemy być starzy, tylko nowi. Zatem chcemy zacząć dotykać naszego nowego Boga. Księga Przysłów 4,18 mówi, ale droga sprawiedliwych jest jak światło poranka, które coraz jaśniej świeci, aż do białego dnia. Nasza droga powinna zatem przypominać światło poranka. My zaś powinniśmy przygasać. Nasze życie chrześcijańskie powinno być życiem, które jest coraz jaśniejsze, aż do dnia pełnego, którym jest przyjście Pana. Chcemy zatem mieć styczność z Panem co rano, żeby nasza ścieżka stawała się coraz jaśniejsza. W drugim liście do Koryntian 4,16 czytamy, dlatego nie upadamy na duchu, a choć zewnętrzny człowiek w nas niszczeje, wewnętrzny człowiek odnawia się z dnia na dzień. Na tym polega życie w rzeczywistości nowego stworzenia, przynależącego do boskiej historii, w historii ludzkości. Nasz wewnętrzny człowiek musi odnawiać się z dnia na dzień. Jak on się odnawia? O czterech rzeczach chcę powiedzieć, a tak naprawdę o pięciu. Po pierwsze, odnawiamy się za pomocą krzyża. W drugim liście do Koryntian 4,16 jest powiedziane, że odnawiamy się z dnia na dzień. Jeśli zapoznamy się z kontekstem tych wersetów i w świetle tego przeczytamy wersety 4, 10 i 11, mówią one o noszeniu na ciele śmierci Jezusa. O tym, że życie Jezusa objawi się w naszym ciele. Zatem śmierć Jezusa to krzyż, to uśmiercanie Jezusa, to za pośrednictwem Chrystusa odnawiamy się z dnia na dzień. To za pośrednictwem krzyża nasze ludzkie życie w ciele jest krzyżowane i żyjemy w boskim życiu w zmartwychwstaniu. Zatem codziennie obierajmy krzyż, by nasze ludzkie życie w ciele było krzyżowane i byśmy żyli przez inne życie, boskie życie w zmartwychwstaniu. Po drugie, odnawiamy się za pośrednictwem krzyża, to po pierwsze. Po drugie, odnawiamy się za pośrednictwem Ducha Świętego. List do Tytusa 3,5 mówi o odnawianiu Ducha Świętego, obmyciu odrodzenia i odnawianiu Ducha Świętego. Codziennie módlmy się, Panie, który jesteś Duchem Świętym, odnów mnie. Chcę zostać dzisiaj odnowiony, także teraz, na tym spotkaniu, odnów mnie, Panie Jezu. Chcę zostać odnowiony, czyli przerobiony, przemodelowany za pośrednictwem boskiego życia. To właśnie znaczy odnowienie przez Ducha Świętego. To przebudowanie, odnowienie, przerobienie za pośrednictwem boskiego życia. I tak, odnawiamy się za pośrednictwem krzyża, Ducha Świętego, list do Efezjan 4,23. Po trzecie, odnawiamy się za pośrednictwem zespolonego ducha. Chwała Panu. Odnawiamy się w duchu naszego umysłu. To nasz zespolony duch. Nasz duch, święci, jest dla nas schronieniem. Kiedy mamy kłopoty, problemy, wycofujmy się do naszego zespolonego ducha, a będzie on rozprzestrzeniał się na nasz umysł i stanie się duchem umysłu. Odnawiamy się zatem w duchu naszego umysłu. Nasz zespolony duch jest czynnikiem, który powoduje, że się odnawiamy i żyjemy w historii nowego stworzenia, wewnątrz historii starego stworzenia. List do Efezjan 5,26 mówi o jeszcze innym sposobie odnawiania się za pośrednictwem słowa. W wersecie tym czytamy, aby go uświęcił, oczyściwszy obmyciem wodą w słowie. Codziennie potrzebujemy takiego obmycia wodą w Słowie. To po czwarte. Jeśli mamy żyć w boskiej historii, wewnątrz historii ludzkości, potrzebujemy codziennie, by Słowo Boże nas odnawiało, upiększało. To punkt pierwszy. List do Efezjan 5:26. Wersety 6, 17 i 18 tego listu mówią, że możemy otrzymać miecz Ducha, który to Duch jest Słowem Bożym, za pomocą wszelkiej modlitwy i błagania. To Słowo Boże, które zabija. Chciałbym o tym powiedzieć właśnie na początku, pomimo tego, że ten punkt nie jest jednym z pierwszych. Chcę też przy tej okazji powiedzieć, że do tego, byśmy stali się oblubienicą w boskiej historii, potrzebujemy upiększającego Słowa Bożego w boskiej historii. To list do Efezjan 5:26. A do tego, byśmy się stali wojownikiem w boskiej historii, potrzebujemy uśmiercającego Słowa Bożego. Stajemy się zatem ślubnym wojownikiem. Stajemy się mocarzami, poślubiamy go, a następnie podczas miesiąca miodowego toczymy bitwę pod Armagedonem. Stajemy się jego ślubnym wojownikiem. Abyśmy zatem stali się oblubienicą boskiej historii, potrzebujemy upiększającego Słowa Bożego, a do tego, byśmy się stali wojownikiem w tej historii, potrzebujemy uśmiercającego Słowa Bożego. Jeśli chodzi o to upiększające Słowo Boże, zapomnijmy o próbach poprawiania siebie. Przyjmujmy coraz więcej Chrystusa w wyniku obmycia wodą w Słowie. Poza Chrystusem wszystko jest brzydkie. Naszym jedynym pięknem jest Chrystus, który wbudował się w Kościół i przez Niego się wyraża. To jest piękno. Chrystus wbudowany w Kościół, wyrażający się przez Niego. To nasze piękno. Naszym pięknem jest Chrystus, który z nas świeci. To nasze piękno. Potrzebujemy również uśmiercającego Słowa Bożego, do tego, byśmy się stali wojownikiem w boskiej historii. Gdy modlitewnie czytamy Słowo, nie tylko ono nas upiększa, od strony negatywnej również nas uśmierca. Te negatywne rzeczy to nasze ja, czyli wątpliwości, nienawiść, zazdrość, duma, egoizm, dbałość o siebie. To wszystko jest uśmiercane, gdy modlitewnie czytamy Słowo. Staje się ono uśmiercającym Słowem Bożym, czyli możemy być zbiorowym wojownikiem w boskiej historii i w historii nowego stworzenia. Chciałbym teraz coś przeczytać z książki zatytułowanej Szkolenie dla nauczycieli. O tym, jak doświadczać uśmiercającego Słowa Bożego, żebyśmy mogli być zbiorowym wojownikiem w boskiej historii nowego stworzenia i mocarzami Pana, Jego oblubienicą, ślubnym wojownikiem, który przyprowadzi Go na ziemię, by mógł On ustanowić swe królestwo. Królestwo tysiącletnie. Bradley mówi o tym na stronach od 21 do 24. Przeczytam kilka fragmentów. Jak praktycznie miecz ducha służy w walce z Bożym wrogiem? List do Efezjan 6:12 objawia, że naszymi wrogami są złe duchy, władcy świata ciemności, duchowe moce zła na wyżynach niebiańskich. Posłuchajmy. To odnosi się do naszego doświadczenia. Jak możemy rozprawić się z wrogami, ze złymi duchami, władcami świata ciemności? Zajmiemy się stroną doświadczenia. Musimy sobie uświadomić, że opiniami, myślami, nastrojami, emocjami, naturalnym życiem, punktem widzenia często posługują się moce ciemności w powietrzu i niszczą życie ciała. Często się obrażamy. Pozwólcie, że to powtórzę. Nie musicie odpowiadać amen. Często się obrażamy. Nie z powodu nagannego postępowania innych, lecz emocji i opinii, które mamy. A ponieważ się obrażamy, oto co się dzieje. Złe moce w powietrzu wykorzystują nasze emocje I postanawiamy, że nie zapomnimy tej obrazy, ponieważ złe moce w powietrzu wykorzystują nasze emocje. Z pozoru to nasze emocje stanowią problem. W rzeczywistości problem polega na tym, że złe moce w powietrzu przejęły nasze emocje. Oznacza to, że prawdziwym wrogiem nie są nasze emocje, lecz złe duchy w powietrzu, które wykorzystują nasze emocje do niszczenia życia Kościoła. Jeśli wróg ma wówczas zostać pokonany, musimy uczyć się przyjmować słowo, które jest duchem. Duch ten staje się mieczem. Miecz ten rozprawia się z wrogiem. Posłuchajmy, co nasz brat tutaj mówi. Nie jestem człowiekiem z żelaza, żeby miał się nie obrażać. Często inni w życiu Kościoła i życiu rodzinnym mnie obrażali. Jak udało mi się pokonać te urazy? Za pośrednictwem przyjmowania słowa jako ducha. Słowo, które przyjmuję i które jest duchem, staje się mieczem. Miecz ten uśmierca wroga. Pozornie, miecz ducha zabija moje emocje. W rzeczywistości zabija złe duchy w powietrzu, które posługują się moimi emocjami. Moje emocje zabijane są bezpośrednio, a złe duchy pośrednio. Tak oto mogę przejść ponad urazami. Zatem, gdy modlitewnie czytamy Słowo, staje się ono mieczem, który uśmierca nasze emocje bezpośrednio i zabija moce zła pośrednio. Posłuchajmy teraz tego. Jeśli Słowo, które jest duchem, nie będzie uśmiercającym mieczem, nie możemy się ostać w życiu Kościoła. Ostać się w boskiej historii, wewnątrz historii ludzkości. Od ponad 50 lat podróżuję, odwiedzam kościoły, mam styczność z tysiącami świętych. Jeśli brak słowa jako ducha, który uśmierca wrogów, nie mógłbym usługiwać. Gdybym pozwolił sobie na dalsze żywienie urazy do jakiegoś świętego czy kościoła, położyłoby to kres mojej posłudze. W życiu kościoła i w posłudze zachowuje mnie uśmiercanie słowa, które jest duchem. Przyjmujmy zatem słowo ducha, a duch stanie się uśmiercającym mieczem. Miecz ten uśmierci, po pierwsze, nas bezpośrednio, a następnie zabije moce ciemności w powietrzu pośrednio. Takie uśmiercanie możemy porównać do działania antybiotyku. Antybiotyk ten zabija zarazki, które wywołały chorobę ciała. Aby nasze ciało zostało ocalone, antybiotyk musi zabić zarazki. Słowo, które przyjmujemy w żywy sposób i które jest duchem, to duchowy antybiotyk. Antybiotyk ten zabija w nas zarazki. Gdy zarazki zostaną zabite, złe moce w powietrzu nie mają jak nami się posłużyć. Wówczas możemy prowadzić zdrowe życie ciała, zdrowe życie Kościoła. W taki sposób ostałem się w życiu Kościoła i w posłudze przez tyle lat. Gdyby słowo jako duch nie działało uśmiercająco, mojej posłudze nastałby kres. Ponownie podkreślę, że musimy przyjmować Słowo Boże w żywy sposób, tak by w naszym doświadczeniu duch stał się uśmiercającym mieczem. Gdy słowo staje się duchem, a duch staje się mieczem, miecz słowa zabija w nas zarazki i złe duchy w powietrzu. W taki sposób ciało Chrystusa, życie Kościoła i nasza posługa zostają ocalone. Nasza posługa będzie dzięki temu mogła długo żyć. Niestety, posługa wielu braci nie trwała długo. To ich posługa została zabita, a nie wróg. Modlitewnie zatem czytajmy Słowo, by stało się ono duchem, który zabija przeciwnika w nas, zabija to, co negatywne w nas, jak również wroga w powietrzu. Zachowa to nas w boskiej historii, wewnątrz historii ludzkości. Chciałbym o tym coś jeszcze powiedzieć, o zachowaniu nas w boskiej historii nowego stworzenia, wewnątrz historii ludzkości starego stworzenia. Bracia i siostry, jeśli chodzi o stół pański, Pan nie znosi starego stołu. Stół pański powinien dla nas zawsze być nowy. Do stołu pańskiego zawsze powinniśmy przychodzić w nowości. W Ewangelii Mateusza 26-29 Pan powiedział: odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy w Królestwie Ojca Mojego. Święci, jeśli chcemy być nowi, jeśli chcemy ostać się w nowości nowego stworzenia, w nowej historii, boskiej historii nowego stworzenia, to co czyni nas starymi? Obrażanie się. Święci, ćwiczmy swego ducha. Modlitewnie czytajmy słowo, by uśmiercić przeciwnika, który jest w nas. Ćwiczmy również swego ducha, by przebaczać sobie nawzajem. Ćwiczmy swego ducha, by dążyć do tego, by nam przebaczano. Gdy tak czynimy, podtrzymujemy swą nowość w tej historii, boskiej historii, wewnątrz historii ludzkości, która jest historią nowego stworzenia w historii starego stworzenia. Podtrzymujmy swą nowość przez to, że będziemy przebaczać sobie nawzajem, również dążyć do tego, by nam przebaczano. Powiem tylko tyle, to naprawdę coś wielkiego, dążyć do tego, by nam przebaczano i przebaczać sobie nawzajem. W taki sposób zostaniemy zachowani w boskiej historii, wewnątrz historii ludzkości, w historii nowego stworzenia, która mieści się w historii starego stworzenia. Mam nadzieję, że te praktyczne punkty okażą się pomocne. Dobrze, przejdźmy teraz do konspektu. W punkcie rzymskim pierwszym czytamy: we wszechświecie są dwie historie. Historia człowieka, historia ludzkości i historia Boga, boska historia. Pierwsza historia stanowi zewnętrzną skorupkę, druga zaś jądro w niej ukryte. Kolejny punkt A. U proroków mniejszych historia ludzkości jest wyraźnie określona. Symbolizują ją cztery rodzaje szarańczy w Księdze Joela 1:4. Zobaczyliśmy to wczoraj. Zaś boska historia wiąże się z Chrystusem i Jego mocarzami, zwycięzcami w wersecie 4:11. Zobaczyliśmy to wczoraj. Cztery gatunki, które cięły, roiły się, lizały i pożerały. Szarańcza, która cięła, to Babilon. Inny gatunek, który roił się, symbolizuje Medo-Persję. Inny, który lizał, to Cesarstwo Greckie. I szarańcza, która pożerała, symbolizuje Cesarstwo Rzymskie. Zobaczyliśmy również, że odpowiadają one czterem częściom wielkiego ludzkiego posągu. W drugim rozdziale Księgi Daniela. Jego głowa to Imperium Babilońskie. Ramiona i pierś ze srebra to Imperium Medo-Perskie. Dalej brzuch i biodra z brązu to Imperium Greckie. Dwie nogi z żelaza i stopy częściowo z żelaza, częściowo z gliny to Cesarstwo Rzymskie. Co mnie tu poruszyło? Powiedziałem to wczoraj wieczorem, ale teraz chcę to też powiedzieć. W Księdze Daniela 2:28, gdy Daniel tłumaczył tę wizję Nabuchodonozorowi, powiedział: Bóg oznajmia królowi Nabuchodonozorowi, to słowa z Biblii, co nastąpi przy końcu dni. Bracia i siostry, żyjemy w ostatnich dniach. Daniel, tłumacząc tę wizję, w rozdziale drugim znajdował się w najwyższej części tego posągu, przy złotej głowie w Cesarstwie Babilońskim. A gdzie my teraz się znajdujemy, tyle wieków później? U stóp wielkiego posągu. Tuż przy stopach. Co się wydarzy dalej, to 10 palców, 10 królów, którzy poddadzą się Antychrystowi. My zaś staniemy się sumą jego mocarzy, którzy będą pasowali do jednego, jedynego mocarza i którzy staną się zbiorowym kamieniem, który uderzy w posąg. Powrócimy wówczas z nim i stoczymy bitwę pod Armagedonem. Uderzymy w stopy tego posągu i roztrzaskamy go całego. Całkowicie go zniszczymy. Ten zbiorowy kamień, który uderzy posąg, stanie się wielką górą, Królestwem Bożym. Królestwo to napełni całą ziemię. Temu służy Pańskie odzyskiwanie i po to jesteśmy tu, na tym szkoleniu. Jesteśmy na tym szkoleniu i w Pańskim odzyskiwaniu, by wydoskonalić się i stać Pańskimi mocarzami, którzy będą pasowali do jednego, jedynego mocarza, również po to, by stać się zbiorowym kamieniem, który uderzy w ten posąg, połączonym, zespolonym i zjednoczonym z nim, w wyniku czego powrócimy z nim na bitwę pod Armagedonem i zmiażdżymy całość ludzkich rządów oraz staniemy się Bożym Królestwem na ziemi przez 1000 lat. Czyż nie jest to wspaniałe? To nie beletrystyka, bracia i siostry. To boska historia w historii ludzkości. W punkcie B czytamy: Biblia dość szczegółowo objawia również boską historię w historii ludzkości. Historia Boga jest naszą historią, gdyż trwa On z nami w związku. Musimy zobaczyć historię Boga wieczności przeszłej. Stanowi ona etap przygotowawczy do Jego poruszania się, w wyniku którego jednoczy się On z człowiekiem. Święci, to wspaniałe, widzieć coś takiego, widzieć historię Boga wieczności przeszłej. Jego historia była wieczności przeszłej. A czym jest ta Jego historia w tej wieczności przeszłej? To etap przygotowawczy, w wyniku którego jednoczy się On z człowiekiem. Powiem jedno takie zdanie, wspaniałe zdanie. Dzieliliśmy się tym podczas ostatniej konferencji. Musimy się w to zagłębić. Boże poruszanie polega na przebóstwieniu człowieka. Tym jest Boże poruszanie. W wieczności przeszłej Bóg przygotowywał się do tego, by się poruszyć. Chciał być jedno z człowiekiem, przebóstwić go i uczynić takim samym, jak on w życiu i naturze, lecz nie w bóstwie. Podpunkt A. Boska historia zaczęła się od wiecznego Boga i Jego ekonomii. W wieczności przeszłej Bóg miał ekonomię. Jego ekonomia to Jego zarządzanie domostwem i udzielanie się stworzonemu człowiekowi, co prowadzi do tego, że człowiek napełnia się bogactwami Chrystusa i staje Jego pełnią, która Go wyrazi i otoczy chwałą w tym wszechświecie. Ponownie powiem to, co mówiłem wczoraj wieczorem i jeszcze wcześniej, i jeszcze wcześniej, że Bogu przyświeca tylko jeden cel, a mianowicie chce On udzielać się nam dzień po dniu. To wypełni Jego ekonomię, którą powziął w wieczności przeszłej. Punkt pierwszy. Zgodnie ze swą ekonomią, Bóg chce wbudować się w człowieka i być z nim jedno. Być Jego życiem, zasobem życia i wszystkim oraz mieć w Nim swój wyraz. Na czym polega jedyne dzieło Boga? Na wbudowywaniu się w człowieka. Nie przejdźmy obok tego, od tak sobie. Rano, gdy się obudzimy, módlmy się: Panie, wbudowuj się dzisiaj we mnie. Chcę znajdować się w Twoim jedynym dziele. Wbudowuj się we mnie, wypływaj ze mnie, byś mógł wbudowywać się w innych. Bądź moim życiem, zasobem życia i wszystkim dla mnie, bym był częścią Twojego zbiorowego wyrazu. Punkt drugi. Bóg w swojej ekonomii zamierzył, że w ten sposób uzyska zbiorową całość, którą tworzy wraz z człowiekiem, swój wyraz na wieki. To Bóg zamierzył w swojej ekonomii wieczności przeszłej, chce On uzyskać zbiorową całość, którą tworzy wraz z człowiekiem, swój wyraz na wieki. Księga Rodzaju 2:22 przedstawia obraz tego. Jest tam powiedziane, że Jahwe wyjął żebro z boku Adama. Dalej jest powiedziane, że Jahwe Bóg zbudował z żebra, które wyjął z człowieka, kobietę i przyprowadził ją do Niego. Czym Pan zajmuje się w tym wieku? Co czyni na tym spotkaniu? Co czyni dzisiaj? Buduje kobietę. Wbudowuje się w nas, byśmy stali się Jego zbudowaną oblubienicą, która Go sprowadzi. W ten sposób w pełni będziemy pasowali do Chrystusa w dniu ślubu. W wersecie 5:2 jest powiedziane, że gdy Bóg stworzył Adama i Ewę, dał im imię Adam w dniu, kiedy ich stworzył. Co oznacza, że Chrystus i Kościół są Chrystusem, zbiorowym Chrystusem, tworzą jedną całość. Podpunkt B. Bóg w swej boskiej Trójcy odbył w wieczności naradę i zadecydował w niezwykle istotnej kwestii śmierci Chrystusa, która służy realizacji Jego odwiecznej ekonomii. W Dziejach Apostolskich 2:23 Piotr, głosząc Ewangelię, rzekł: tego męża, który z postanowienia rady i przewidzenia Bożego został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Piotr powiedział, że tego, który został wydany, zabiliście, lecz on został wydany z postanowienia rady i przewidzenia Bożego. W wieczności przeszłej, na Bożej naradzie, poczynił on przygotowania do odkupienia nas. Przewidział, że upadniemy. I to, co zrobił, to zadecydował w niezwykle istotnej kwestii śmierci Chrystusa, która służy realizacji Jego odwiecznej ekonomii. Podpunkt C. Drugi w boskiej Trójcy przygotowywał się do tego, by wyjść z wieczności i wejść w czas oraz narodzić się w Betlejem jako człowiek. Poświęcimy temu całe poselstwo. To będzie wspaniałe poselstwo. Odbyło się to w wieczności przeszłej. Przygotowywał się on do tego, by wyjść z dniej wieczności. On wychodzi, on wyszedł, gdy się wcielił, gdy prowadził ludzkie życie, gdy został ukrzyżowany, wyszedł, gdy zmartwychwstał, wyszedł, gdy w niebo wstąpił. W ten sposób wychodził z dni wieczności, teraz wychodzi w głębi nas. Wyszedł w głębi nas, gdy się odrodziliśmy. Obecnie wychodzi, gdy doświadczamy uświęcenia, odnowienia, przeobrażenia, upodobnienia i otoczenia chwałą. I tak będzie wychodził, aż wyjdzie z nas. My zaś będziemy w pełni otoczeni chwałą i będziemy do Niego pasować. Podpunkt D. Bóg ubłogosławił wierzących w Chrystusa duchowymi błogosławieństwami na wyżynach niebiańskich przed założeniem świata. A zatem przed założeniem świata Bóg nas ubłogosławił. Czyż nie jest to wspaniałe? Czyż nie byłoby wspaniałe to, gdyby ktoś napisał książkę o nas i zatytułował ją Ubłogosławieni przed założeniem świata? Och, doprawdy wspaniałe. W liście do Efezjan 1:3-6 czytamy: błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który ubłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem na wyżynach niebiańskich, w Chrystusie, w Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, byśmy byli święci bez skazy przed Nim. Jakie są dwa kolejne słowa? W miłości. Zatem, gdy Go kochamy, uświęcamy się. Czyż nie? On nie tylko oddziela nas dla siebie. Gdy mówimy: Panie Jezu, kocham Cię, On nas również przepaja sobą, swą boską naturą. Błogosławieństwo to istniało już przed założeniem świata. On nas przeznaczył do synostwa przez Jezusa Chrystusa, zgodnie z upodobaniem swej woli. Punkt pierwszy. Wybrał wierzących, by byli święci, uświęceni dla Niego, Jego świętą naturą. Punkt drugi. Przeznaczył ich, odznaczył do synostwa, czyniąc ich dla siebie synami, za pomocą swego boskiego życia, zgodnie z upodobaniem swojej woli ku uwielbieniu chwały swojej łaski, którą obdarzył ich w umiłowanym. W punkcie drugim czytamy: przed wcieleniem Chrystusa Bóg poruszał się wraz z ludźmi i pośród nich. Nie było to Jego bezpośrednie poruszanie w celu realizacji odwiecznej ekonomii dla Chrystusa i Kościoła, tylko poruszanie pośrednie, realizowane w Jego starym stworzeniu, w formie przygotowania do Jego bezpośredniego poruszania się w Jego nowym stworzeniu dla Jego odwiecznej ekonomii. Potem A. Boża historia składa się z dwóch części. Historii Boga z człowiekiem, którą odnajdujemy w Starym Testamencie i historii Boga w człowieku, którą odnajdujemy w Nowym Testamencie. Dziękujemy Panu, że znajdujemy się w Nowym Testamencie. Znajdujemy się teraz w historii Boga w człowieku. Z każdym z nas związana jest jego historia. To historia w nas. To złota historia. Święci, pozostawajmy, utrzymujmy siebie w boskiej historii w człowieku. Powiem o czymś na marginesie. W latach 87-88 przeszła zawierucha. Pamiętam, jak brat Lee dzielił się. Niektórzy z tych, co brali w tym udział, siedzieli na końcu sali, a brat Lee dzielił się tym właśnie słowem. Wiedziałem, do kogo to mówił. Nie wymienię nikogo z imienia. Stwierdził coś takiego. Nie porzucajcie swej złotej historii. Nie porzucajcie. Złota historia ma miejsce w odzyskiwaniu. Historia każdego z nas jest złota. Co to za historia? To historia Boga w człowieku. Historia Boga w człowieku. Przechodzimy do podpunktu B. Boża historia w człowieku rozpoczęła się od wcielenia, a jej ciąg dalszy stanowiły procesy, przez które on przechodził: wcielenie, ludzkie życie, ukrzyżowanie, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie. Księga Ozeasza 11:4 mówi, że są to więzy ludzkie, więzy miłości. Taka jest jego historia w człowieku. Zobaczyliśmy, że Boża miłość jest boska i dociera do nas w więzach człowieka za pośrednictwem człowieczeństwa Chrystusa. To Boża historia w człowieku. Składa się na nią 5 kroków. Z Bożą historią w człowieku wiążą się również pewne rezultaty. Podam 5 takich rezultatów Bożego poruszania się w człowieku, czy też jego historii w człowieku. Po pierwsze, Kościół. To pierwszy rezultat. Po drugie, ciało Chrystusa. Drugi rezultat. Po trzecie, nowy człowiek. Trzeci rezultat. Po czwarte, organizm przetworzonego i zwieńczonego, trójjedynego Boga. To czwarty rezultat. Po piąte, nowa Jeruzalem. To piąty rezultat Bożej historii w człowieku. Zatem jest 5 kroków Bożej historii w człowieku i 5 rezultatów. Tych 5 rezultatów to Kościół, ciało Chrystusa, nowy człowiek, organizm przetworzonego i zwieńczonego trójjedynego Boga, nowa Jeruzalem. Punkt trzeci. Boska historia, poruszanie się Boga w człowieku trwa dalej. Od pierwowzoru, którym był przetworzony Chrystus, Bóg człowiek, aż do nowej Jeruzalem. Wielki Bóg człowiek, ostateczne wypełnienie odwiecznej Bożej ekonomii. Podpunkt A. W wyniku swego wcielenia i ludzkiego życia Chrystus wniósł nieskończonego Boga w ograniczonego człowieka, połączył i zespolił trójjedynego Boga z trójczęściowym człowiekiem i wyraził w swoim człowieczeństwie obfitego Boga w jego bogatych przymiotach poprzez swe aromatyczne cnoty. Tak bardzo mi się podoba, że przejawił on, wyraził w swoim człowieczeństwie obfitego Boga w jego bogatych przymiotach poprzez te aromatyczne cnoty. Oznacza to, że musiał on przejawiać aromatyczną moc na swym obliczu i w głosie, co tak pociągnęło i zauroczyło innych. Była swego rodzaju aromatyczna moc na jego obliczu i w jego głosie, co tak pociągnęło i zauroczyło innych. Ta aromatyczna moc i nas pociągnęła, czyż nie? Zauroczyć to oczarować. Chrystus nas oczarował. Zakochaliśmy się w Nim. Jesteśmy szaleni z miłości do Jezusa z powodu tej aromatycznej mocy na Jego obliczu i w Jego głosie. W swoim człowieczeństwie emanował on nieopisaną słodyczą i aromatem. Jak inaczej mógłby zatem w 4 rozdziale Ewangelii Mateusza przyjść do Piotra i Andrzeja i powiedzieć: pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. A oni zostawili wszystko i poszli za nim. Potem przyszedł do Jakuba, Jana i rzekł: pójdźcie za mną. Nie udał się do ich ojca, przyszedł do nich. Powiedział, pójdźcie za mną. Oni porzucili wszystko i poszli za nim. Pan tyle razy ganił Piotra, a on nigdy go nie opuścił. Zaparł się Pana, tak, lecz Pan go na powrót przyprowadził. Było coś takiego w Panu, że przejawiała się w nim aromatyczna moc, która emanowała z niego w jego człowieczeństwie. To dlatego Piotr ciągle podążał za Panem, chociaż Pan go ganił i chociaż upadał. To doprawdy wspaniałe. Podpunkt B. Ukrzyżowanie Chrystusa było śmiercią zastępczą, śmiercią wszechobejmującą, wszechobejmującym prawnym odkupieniem, które położyło kres staremu stworzeniu i rozwiązało wszystkie problemy. W dziele ukrzyżowania położył on kres wszystkiemu, co należało do starego stworzenia. Odkupił wszystko, co Bóg stworzył, a co popadło w grzech, stworzył, począł nowego człowieka za pomocą swego boskiego pierwiastka i uwolnił boskie życie ze skorupki swego człowieczeństwa. Jedno z tego wszystkiego podkreślę. W wyniku swego ukrzyżowania stworzył on i począł nowego człowieka za pomocą swego boskiego pierwiastka. Gdy umierał na krzyżu, stwarzał jednocześnie swoje arcydzieło. Gdy umierał, wykonywał największe swe dzieło, stwarzał swoje arcydzieło nowego człowieka. Począł nowego człowieka za pomocą swego boskiego pierwiastka i uwolnił boskie życie ze skorupki swego człowieczeństwa. W Ewangelii Łukasza 12:49-50 powiedział, przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże pragnę, żeby on już zapłonął. Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Taka była jego śmierć. To, że rzucił ogień, oznaczało, że uwolnił swoje boskie życie, które mógł nam udzielić. Teraz ogień jego życia płonie w nas. I nieważne, jak się czujemy, gdzie jesteśmy, w naszym duchu jest ogień. Rozniecajmy go jedynie. W nas znajduje się ogień Jego życia, które uwolnił On w wyniku swojej śmierci. Po punkcie C czytamy, w zmartwychwstaniu narodził się i stał pierworodnym Synem Bożym. Stał się życiodajnym Duchem oraz odrodził miliony ludzi, którzy stali się synami Bożymi oraz członkami ciała Chrystusa, Kościoła. Jako pierworodny Syn Boży jest On głową ciała. Jako życiodajny Duch jest zawartością ciała Chrystusa, Jego rzeczywistością, esencją. Odrodził On również miliony ludzi, którzy stali się członkami Jego ciała. I tak mamy do czynienia z głową ciała, członkami ciała i zawartością, rzeczywistością, esencją tego ciała. To owoc zmartwychwstania Chrystusa. Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, nie byłoby głowy ciała, ciała głowy, ani członków tego ciała, ani Jego zawartości, rzeczywistości, esencji. Jednakże chwała Panu za Jego zmartwychwstanie. Stał się On głową ciała, życiodajnym duchem, odrodził miliony nas, którzy staliśmy się członkami ciała Chrystusa. Dobrze, podpunkt D. W niebo wstąpił i wstąpił jako duch, by doprowadzić do powstania Kościoła, zbiorowego wyrazu trójjedynego Boga. Kolejny podpunkt E. Kościół zatem jest również częścią boskiej historii, głębszej historii boskiej tajemnicy w obrębie zewnętrznej historii ludzkości. Ta część Bożej historii trwa od przeszło 1900 lat i jeszcze się nie zakończyła. To kwestia boskiej tajemnicy trójjedynego Boga w człowieczeństwie. Podpunkt F. Przy końcu tej części boskiej historii, głębszej historii boskiej tajemnicy w zewnętrznej historii ludzkości, przy końcu tej części boskiej historii Chrystus powróci, wstąpi ze swoimi zwycięzcami, swoją armią i pokona Antychrysta i jego wojska. Wstąpi z mocarzami. Wszyscy chcemy być mocarzami, którzy pasują do jednego, jedynego mocarza. Posłuchajmy kolejnego punktu. To znamienne. Spotkają się dwie postaci. Antychryst, postać zewnętrznej historii ludzkości, i Chrystus ze swoimi zwycięzcami, postać z głębszej boskiej historii. Zewnętrzna historia ludzkości ciągle trwa, a zakończy się wraz z Antychrystem. W obrębie tej historii ludzkości mamy do czynienia z boską historią, którą zakończy Chrystus i Jego zwycięzcy, postać z głębszej boskiej historii. Postać z boskiej historii pokona postać z historii ludzkości, a następnie wrzuci ją do jeziora ognistego. Gdy powrócimy z Chrystusem na bitwę pod Armagedonem, w Księdze Objawienia 19:20 jest powiedziane, że pochwycono bestię, czyli Antychrysta, a z nią fałszywego proroka, co czynił wobec niej znaki, którymi zwiódł tych, co wzięli znamię bestii i oddawali pokłon jej obrazowi. Tych dwoje żywcem wrzucono do jeziora, jeziora ognistego, płonącego siarką. To boska historia, żadna beletrystyka. To wspaniałe. Podpunkt G. Zaowocuje to nastaniem tysiącletniego królestwa. W końcu królestwo to zostanie zwieńczone w Nowe Jeruzalem, w nowym niebie i nowej ziemi. Nowa Jeruzalem będzie ostatnim, wieńczącym krokiem Bożej historii. Punkt rzymski drugi. Musimy dobrze rozumieć te dwie historie. Fizyczną historię ludzkości przedstawioną głównie przez cztery rodzaje szarańczy, które są czterema częściami wielkiego posągu ludzkiego w Księdze Daniela 2, oraz tajemniczą boską historię przedstawioną przede wszystkim przez historię wielkiego miażdżącego kamienia Chrystusa wraz ze zwycięzcami, który zmiażdży wielki ludzki posąg, całość ludzkich rządów i stanie się wiecznym Królestwem Boga, które na pełni całą ziemię na wieki. Och, to doprawdy wspaniałe. Prawda, bracia i siostry? Doprawdy wspaniałe. Czyż nie jest to wspaniałe, że możemy realizować tutaj boską historię? Wspaniałe. Punkt A. Zbiorowy Chrystus. Chrystus wraz ze swoją zwycięską oblubienicą przyjdzie jako kamień i zmiażdży ogół ludzkich rządów oraz zaprowadzi Boże Królestwo. Kolejny punkt B. Księga Daniela, rozdział 2, mówi o Chrystusie, który przychodzi jako kamień odcięty bez udziału rąk, podczas gdy Księga Objawienia, rozdział 19, mówi o Chrystusie, który przychodzi z oblubienicą, która jest Jego armią. W liście do Efezjan 5-6 widzimy Kościół, który jest oblubienicą i wojownikiem. Te dwa aspekty Kościoła występują również w Księdze Objawienia 19. Oblubienica i wojownik występują w Księdze Objawienia, rozdziale 19. Pamiętajmy, że do tego potrzeba nam upiększającego i uśmiercającego Słowa Bożego. W taki sposób staniemy się oblubienicą i wojownikiem. Punkt pierwszy. W dniu ślubu Chrystus poślubi swoją oblubienicę zwycięzców, którzy przez lata toczyli bitwę z Bożym wrogiem. Księga Daniela 7:25. Przepisałem sobie ten werset. Będzie wypowiadał Antychryst słowa przeciw Najwyższemu i wycięczał świętych Najwyższego. Święci, musimy mieć się na baczności przed taktykami szatana, którymi on nas chce wycieńczyć, wytracić. On chce nas wycieńczyć. Chce, byśmy tracili swoje poświęcenie, pełne oddanie Panu. Nie czyni tego od razu. Może swego czasu byliśmy tak bardzo dani Panu. On sprawia, że po trochu wyczerpuje się nasze poświęcenie i nie jesteśmy już tak poświęceni jak poprzednio. Sprawia, że po trochu wyczerpuje się nasze pełne oddanie, nasze boskie i mistyczne pełne oddanie, którym jest Chrystus. Nie jest już takie, jakie było. Ponadto sprawia, że wyczerpuje się ćwiczenie przez nas ducha. Nasz duch został tak uczyniony, by miał styczność z Bogiem i oddawał Mu cześć. Musimy codziennie doznawać wzmocnienia w swoim duchu, wewnętrznym człowieku, by móc kontaktować się z Bogiem w duchu, urzeczywistniać Go swoim duchem i dzięki temu móc pić Boga duchem oraz oddawać Mu cześć duchem. Nie pozwalajmy, by szatan wycieńczył naszego ducha i naszą duszę. A do czego została uczyniona dusza? Do radowania się Chrystusem i wyrażania Go. Po to została uczyniona. Radujmy się zatem Chrystusem codziennie, bezgranicznie i módlmy się do Niego, by otaczać Go codziennie chwałą oraz wyrażać Go pojedynczo i zbiorowo. Nasze ciało natomiast zostało uczynione na to, by otaczać chwałą Boga i powiększać Chrystusa. Nie chcemy, by wycieńczył nasze ciało do takiego stopnia, że nie będziemy mogli otaczać chwałą Boga i powiększać Chrystusa w swoim ciele. Przeciwstawiajmy się wszelkimi sposobami, taktykom szatana, którymi próbuje nas wycieńczyć. W punkcie drugim czytamy, zanim Chrystus wstąpi na ziemię i rozprawi się z Antychrystem oraz ogółem ludzkich rządów, zawrze ślub i połączy swoich zwycięzców ze sobą w jedną całość. Posłuchajmy, mówi o tym Księga Objawienia 19:8 i dano jej oblec bisior lśniący i czysty. Bisior bowiem oznacza sprawiedliwości świętych. Tymi sprawiedliwościami świętych jest w rzeczywistości Chrystus, nasze subiektywne sprawiedliwości, których różne szczegóły i aspekty zostają w nas wbudowane i stają się sprawiedliwościami świętych. W ten sposób przeodziewamy się w Nim, który jest tym przednim bisiorem lśniącym i czystym. Punkt trzeci idzie z tym w parze. Po ślubie przyjdzie on ze swoją nowo poślubioną oblubienicą i zniszczy Antychrysta, który wraz ze swoim wojskiem będzie walczył bezpośrednio z Bogiem. To jego miesiąc miodowy. Takiego miesiąca miodowego nigdy nie było. Zaraz po ślubie przychodzisz ze swoją nowo poślubioną oblubienicą i nie jedziesz w skaliste góry, tylko rozprawiasz się z Antychrystem. Nie wiem, dlaczego przyszły mi na myśl góry skaliste. W każdym razie, który wraz ze swoim wojskiem będzie walczył bezpośrednio z wrogiem. Odnotujcie, święci, jedno. Przeczytam ponownie te wersety. Werset o szacie weselnej z bisioru przedniego, lśniącego i czystego, z 19 rozdziału Księgi Objawienia już czytałem. Wojska, czyli zwycięzcy, wojska, które są w niebie, towarzyszyły mu na białych koniach, wszyscy odziani w przedni, lśniący, czysty bisior. Szatą oblubienicy zatem jest Chrystus. Obrazuje go przedni bisior, lśniący i czysty. Jest ona armią, która podąża za Panem, generałem i walczy przeciwko Antychrystowi, jego wojskom. Odziana jest przedni bisior, biały i czysty. Co to oznacza? Oznacza to, że szata oblubienicy będzie mundurem. Jest ona Bożym wojskiem, dlatego nosi ten mundur i walczy z wrogiem. Pozwólcie, że to powtórzę. Szata oblubienicy będzie mundurem. Jest ona Bożym wojskiem, dlatego nosi ten mundur i walczy z wrogiem. Zobaczymy to, gdy porównamy werset 19:8 z wersetem 19:14 z Księgi Objawienia. Pod punkcie B czytamy. Z ust Chrystusa wydobywa się ostry miecz, którym rozgromi on narody. Punkt czwarty. Po zmiażdżeniu ludzkich rządów Bóg będzie musiał uporządkować cały wszechświat. Następnie zbiorowy Chrystus wraz ze swoimi zwycięzcami stanie się wielką górą i napełni całą ziemię, czyniąc ją Bożym Królestwem. Kolejny punkt, piąty. O tym już mówiliśmy. Chciałabym ten ostatni punkt też sobie odnotowali. Dlatego mówiłem o tym na początku spotkania. Oto jego treść. Abyśmy stali się oblubienicą w boskiej historii, potrzebujemy upiększającego Słowa Bożego. A do tego, byśmy się stali wojownikiem w boskiej historii, potrzebujemy uśmiercającego Słowa Bożego. Punkt ten jest bardzo ważny. Potrzebujemy upiększającego Słowa Bożego, do tego, byśmy się stali oblubienicą boskiej historii i uśmiercającego Słowa Bożego, do tego, by stać się wojownikiem w tej historii. W punkcie rzymskim trzecim czytamy: wszyscy z racji narodzin należymy do historii ludzkości, lecz zostaliśmy odrodzeni, narodziliśmy się na nowo w boskiej historii. I teraz nasza historia jest nową historią, boską historią. Punkt A. Boska historia, historia Boga w człowieku, ciągnie się od wcielenia Chrystusa przez Jego wniebowstąpienie i stanie się życiodajnym duchem i dalej przez Jego zamieszkiwanie w nas w wyniku Bożego organicznego zbawienia, zbawienia, które obejmuje odrodzenie, uświęcenie, odnowienie, przeobrażenie, upodobnienie oraz otoczenie chwałą i które czyni nas chwalebną oblubienicą Chrystusa. Punkt B. Zwieńczeniem tego procesu jest Chrystus, który jest duchem, przetworzonym i zwieńczonym trójjedynym Bogiem, który poślubia Kościół, oblubienicę, przetworzonego i przeobrażonego, trójczęściowego człowieka. Bóg przeszedł przez proces. Został zwieńczony w postaci życiodajnego ducha. My przechodzimy przez proces organicznego zbawienia, który obejmuje głównie przeobrażenie. Zwieńczeniem tego procesu jest Chrystus, który jest duchem, przetworzonym i zwieńczonym trójjedynym Bogiem, który poślubia Kościół, oblubienicę, przetworzonego i przeobrażonego, trójczęściowego człowieka. Oto duch i oblubienica. Zadajmy sobie teraz następujące pytanie. Czy żyjemy w boskiej historii, czy też jedynie w historii ludzkości? Tak się cieszę, że uczestniczymy w tym szkoleniu, bo możemy znajdować się w tym tygodniu w boskiej historii. Punkt pierwszy. Jeśli żyjemy w świecie, żyjemy w historii ludzkości. Punkt drugi. Jeśli jednak żyjemy w Kościele, żyjemy w boskiej historii. W życiu Kościoła historia Boga jest naszą historią. Teraz dwie strony, Bóg i my, dzielimy jedną boską historię. Punkt trzeci. Boskiej historii towarzyszy nowe stworzenie, nowy człowiek z nowym sercem, nowym duchem, nowym życiem, nową naturą, nową historią i nowym zwieńczeniem. Chwała Panu! Jeśli chcemy, by nasze serce było nowe, zawsze zwracajmy je do Pana. Lecz gdy serce zwraca się do Pana, zasłona opada. To drugi list do Koryntian 3,16. Niech nasze serce zawsze zwraca się do Pana. Jeśli chcemy, by nasze serce trwało w nowości, dążmy do czystości. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Zatem zwracajmy swe serce do Pana przez cały dzień i dążmy do czystości. A być czystego serca, to mieć jedno na celu. Naszym jedynym celem staje się Chrystus. Nasz jedyny cel na tym spotkaniu, nasz jedyny cel to dotknąć się Chrystusa, zyskać Go i radować się oraz napełniać Nim. W punkcie czwartym czytamy: chwalimy Pana za to, że znajdujemy się w boskiej historii, doświadczamy tajemniczych boskich rzeczy i radujemy się nimi przez wzgląd na nasze organiczne zbawienie, dzięki czemu możemy się stać Jego zwycięską oblubienicą. Chwała Panu! Tak przedstawia się historia powszechna, zgodna z Bożą ekonomią, boska historia w historii ludzkości. To jest naprawdę wspaniałe. Mam nadzieję, że zagłębimy się w to poselstwo i poprzednie również. Zagłębmy się w te poselstwa. Sprawdzian z nich będzie bardzo ważny. Dobrze, pomódlmy się z osobą obok przez mniej więcej minutę, potem Beniamin powie nam, co dalej.